Drodzy Państwo, jak w każdą sobotę, katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dziś katechezę poprowadzi, będzie też z nami później po niej rozmawiał, ksiądz biskup Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.
Święty, przyjdź z radością i napełnij nas miłością. Daj nam moc i swoje tchnienie, uczyń nasze przemienienie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym,
napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym, wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy, wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat
mamy króla i królową i przed sobą przyszłość nową. Prawda, pokój to wyzwanie, gdyby trwamy, tak się stanie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym.
Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym, wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy włączają się w naszą dzisiejszą poranną katechezę. To nasze rozważanie chcemy poświęcić tematowi cierpienia, które może być włączone też w naszą duchową, nasz duchowy rozwój. Jesteśmy bowiem w czasie epidemii, doświadczamy może własnej choroby, własnego cierpienia, albo też dotyka nas cierpienie kogoś z naszych bliskich, znajomych, przyjaciół. I pytamy się o sens tego wszystkiego, co nas dotyka. Chodzi o to, żebyśmy potrafili spojrzeć na to doświadczenie też z punktu widzenia naszej wiary, aby wykorzystać to trudne czasami doświadczenie także dla budowania duchowego dobra, do pomnażania dobra w naszym życiu, w życiu naszych najbliższych, w życiu świata. Kiedy bowiem cierpienie nas dotyka, czy dotyka kogoś z naszych bliskich, może ono w różny sposób zostać przyjęte, bowiem każdy wnosi w swoje cierpienie odmienne usposobienie, odmienne doświadczenie nasze życiowe. Podobnie też może mieć ono różny wpływ na kształtowanie się naszej osobowości. Możemy to doświadczenie choroby przeżyć w sposób twórczy, wykorzystać dla rozwoju duchowego, dla pomnożenia dobra w świecie, zbawczego dobra w świecie, ale też człowiek może się zbuntować przeciwko Panu Bogu, odrzucić to wszystko. No i wtedy to doświadczenie choroby, cierpienia może też człowieka, no niestety, niszczyć. Cały szereg niebezpieczeństw, jakie przychodzą z doświadczeniem cierpienia, wiąże się z tym, że człowiek nie jest najczęściej przygotowany do tego, by zmierzyć się z tą rzeczywistością. Stąd, kiedy się ono pojawia, kiedy powstają różnego rodzaju ograniczenia w naszym życiu, człowiek czasami się zniechęca, czuje się wyłączony z życia i pyta o sens tego wszystkiego. Czasami rodzi się też w naszym życiu lęk, przygnębienie. I to wszystko osłabia też naszą możliwość takiego jasnego, trzeźwego w duchu wiary spojrzenia na doświadczenie choroby czy cierpienia w naszym życiu. Choroba powoduje też w wielu wypadkach zmianę naszych relacji z otoczeniem. Mogą tutaj wystąpić też trudności w komunikowaniu się z innymi. Pojawia się obawa, że będziemy niezrozumieni, niezrozumiani ze strony innych. W związku z zachwianiem się dotychczasowych relacji może pojawić się też odczucie samotności, zwłaszcza kiedy ktoś doświadczony jest kwarantanną dzisiaj czy izolacją. Pod wpływem doznawanego cierpienia może dojść nie tylko do przykrych doznań w naszym życiu, może dojść także do jakiegoś niezrozumienia, ale również pojawiają się w naszym życiu czasami wtedy takie pytania, które kierujemy w stronę Pana Boga. Dlaczego cierpienie, dlaczego choroba, dlaczego w takich okolicznościach? Niekiedy te pytania mogą przybierać jeszcze taką bardziej osobistą czy radykalną formę. Dlaczego to ja, Panie? A dlaczego, Panie Boże, który znasz wszystko i kochasz wszystkich, dopuszczasz takie wydarzenia? I kiedy człowiek nie może znaleźć odpowiedzi na te pytania albo ma trudność i kiedy nie jest jeszcze wewnętrznie zdolny do przyjęcia takiej sytuacji, może dojść czasami w życiu człowieka do takiego zamknięcia się w sobie, do rezygnacji. Jest to stan trudny wtedy w życiu człowieka. Ale my jako ludzie wiary musimy spojrzeć na to doświadczenie też zawsze w perspektywie naszego spotkania z Jezusem. Jezusem niosącym krzyż, Jezusem cierpiącym, podejmującym mękę dla nas i dla naszego zbawienia. Tym bardziej uświadamiamy sobie to w Wielkim Poście, zwłaszcza już w tej drugiej części Wielkiego Postu, kiedy bardziej już włączamy w to przeżywanie wielkopostne ten wymiar pasyjny. Więc my jako ludzie wierzący chcemy też przenieść to doświadczenie na płaszczyznę wiary. Bo w przeciwnym wypadku będzie to doświadczenie chorób cierpienia trochę niszczyć nas duchowo, wewnętrznie, ale może też ono właśnie, kiedy przeżywamy jest w duchu wiary, być dla nas twórcze, może być owocne, błogosławione dla nas, dla życia naszych najbliższych. Nie tylko w perspektywie życia tutaj naszego ziemskiego, ale zwłaszcza też w perspektywie powołania do życia wiecznego. Stąd jako ludzie wierzący też musimy sobie uświadomić, że jesteśmy powołani, by podjąć to swoje doświadczenie choroby czy cierpienia, czy pomóc innym podjąć takie doświadczenie w taki sposób, aby przyczyniło się ono do duchowego rozwoju. Cierpienie bowiem, mimo wielu zagrożeń, jakie niesie z sobą, nie przekreśla możliwości naszego rozwoju, wzrostu, pogłębiania naszej wiary, pogłębiania naszej więzi z Panem Bogiem. Według zamiaru Bożego ma ono ubogacić i uszlachetnić naszą ludzką egzystencję. Nigdy nie jest zsyłane takie trudne doświadczenie, choroby po to, by przygnieść, by pomniejszyć człowieka, by skomplikować mu życie. Jego celem jest zawsze podnoszenie nas ku wyższym wartościom, podnoszenie ku bardziej dojrzałemu duchowemu życiu. Zrozumienie głębokiego sensu, wielkiej wartości cierpienia przynosi człowiekowi, jak wspomniałem, przede wszystkim wiara. W jej świetle można dopiero poznać, że Bóg nigdy nie zsyła krzyża bez właśnie jakiejś przyczyny, bez jakiegoś zaplanowania dla nas duchowego dobra, które stąd płynie. Znając zaś jednocześnie miłość Twórcy do człowieka, budzi się przekonanie, iż tą przyczyną nie może być nic innego, jak tylko właśnie dobro. Tylko bowiem dzięki wierze może dokonać się wyjaśnienie i głębsze zrozumienie tajemnicy cierpienia, które płynie z choroby, ale także czasami może płynąć z jakiegoś poczucia tego odrzucenia, poczucia osamotnienia, bo to cierpienie, o którym też tutaj mówimy, może mieć też wymiar i fizyczny, ale czasami bardzo dotkliwe potrafi też być to cierpienie, które przeżywamy na płaszczyźnie moralnej, duchowej. Prawdziwy sens cierpienia odsłania się dopiero z pomocą właśnie wiary. Mówi też i podpowiada nam tutaj Sobór Watykański II, że przez Chrystusa i w Chrystusie rozjaśnia się zagadka cierpienia i śmierci, która przygniata nas poza Jego Ewangelią. Wiara przynosi siłę, pozwala to trudne doświadczenie akceptować, ponieważ potrafimy spojrzeć na nie w zupełnie nowym świetle. Potrafimy spojrzeć na to doświadczenie z perspektywy Bożej. I przestaje być choroba czy cierpienie też taką rzeczywistością ostateczną dla człowieka, a staje się rzeczywistością zawierającą w sobie obietnicę przyszłego zmartwychwstania, ale też wiecznej szczęśliwości. Jednak mimo tego, że poprzez tajemnicę cierpienia uzyskuje się najgłębszy sens, najpełniejsze wyjaśnienie tego trudnego, bolesnego doświadczenia poprzez wiarę, to w dalszym ciągu, jak mówi papież Jan Paweł II, trudna do zrozumienia i trudna do przyjęcia, nawet dla tych, którzy wierzą, jest rzeczywistość choroby i cierpienia. Wiara nie odejmuje bowiem cierpienia. Łączy je natomiast w niewidzialny sposób z cierpieniem Chrystusa Odkupiciela. Wiara odgrywa więc istotną rolę w procesie akceptacji cierpienia, gdyż ukazuje się jego wielką wartość w wymiarze nadprzyrodzonym. Cierpienie pozwala człowiekowi w nowy sposób spojrzeć też na własne życie, odnaleźć autentyczne wartości. W sytuacji, kiedy człowiek doświadcza jakiegoś nieszczęścia, łatwiej zauważa, że wiele uznawanych przez niego dotąd wartości jest względnych, przemijających. Człowiek dostrzega także w chorobie bardziej swoją własną przemijalność. Dlatego zaczyna szukać wartości trwałych, na których mógłby oprzeć swoją egzystencję. W ten sposób zyskuje poprzez cierpienie ogromną szansę też ukształtowania w sobie nowego życia. Postawienie na pierwszym miejscu istotnych wartości uzdalnia człowieka do jasnego wejrzenia we własne życie. Pomaga też człowiekowi to życie uporządkować. To głębsze wniknięcie, czasami dzięki chorobie, w system uznawanych przez nas wartości moralnych, pozwala łatwiej dostrzec także i te jakieś negatywne cechy, które zakorzeniły się w życiu człowieka i które mają jakiś zły, negatywny wpływ na jego rozwój. Dlatego cierpienie jest okazją też wewnętrznego oczyszczenia. Staje się jakby swoistym katalizatorem oczyszczenia, głównie w sferze życia duchowego. Cierpienie jest zatem czynnikiem, który pozwala usunąć z życia to, co było złe, nieistotne, bezwartościowe, a jednocześnie jest wielką szansą, by rozwinąć to, co było dobre, ale jeszcze słabe, jak również odkryć nowe, prawdziwie ludzkie i chrześcijańskie wartości, których może się do tej pory nie dostrzegało. Tak staje się rzeczywistością cierpienie, która przyczynia się do uszlachetnienia, może przyczynić się do uszlachetnienia, ubogacenia ludzkiej egzystencji. Człowiek, który potrafi dostrzegać to, co istotne we właściwych wymiarach, spojrzeć na swoją trudną sytuację, dojrzewa do zrozumienia prawdy, jak pisze święty Paweł Apostoł, że moc w słabości się doskonali. Oznacza to budzenie się w nim świadomości, że pośród cierpienia istnieje ogromna szansa duchowego rozwoju. Ujawnia się bowiem w tym doświadczeniu siła zdolna doprowadzić do umocnienia ludzkiej osoby. No, nikt nie neguje, że choroba, zwłaszcza poważna, ciężka, związane z tym cierpienie jest trudnym, jest bolesnym doświadczeniem. Bywają jednak często sytuacje, kiedy mimo usilnych wysiłków nie możemy go wyeliminować z życia. Wówczas jest ważne, aby mądrze przyjąć i przeżyć to doświadczenie. Może ono bowiem pomóc w wypracowaniu konkretnych wartości, które stają się duchową siłą człowieka. Pisze o tym również święty Paweł w liście do Rzymian, gdzie czytamy: chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieję. Zawiera się zatem w cierpieniu wezwanie do wypracowania cnoty wytrwałości. Z kolei poprzez wytrwałość człowiek wyzwala w sobie nadzieję, która podtrzymuje w nim przeświadczenie, że cierpienie może zostać przezwyciężone, gdyż od niego potężniejsza jest łaska. Tym samym nie pozbawi człowieka właściwej jemu godności i nie odbierze poczucia sensu życia. Jak uczy święty Jan Paweł II, cierpienie pozwala osiągnąć również wyższy stopień cierpliwości, odwagi i solidarności, a wobec perspektywy śmierci pewną pogodę ducha kontrastującą z lękiem otoczenia. Ma ono również według zamiaru Bożego sprzyjać wzrostowi miłości, wyzwalać mądrość, zrozumienie, wielkoduszność, jak też przyczyniać się do wzrostu dobra moralnego. Ubogacenie osobowości człowieka w prawdziwie ludzkiej, chrześcijańskiej wartości jest istotną sprawą, jaka może i jaka powinna dokonywać się w chorobie, w doświadczeniu cierpienia. Człowiek, którego osobowość kształtuje się w cierpieniu, odkrywa te stopniowo, że posiada ono nie tylko etyczną wartość, lecz jest również miejscem głęboko tajemniczym i tajemniczo głębokim spotkania Boga z człowiekiem. Sytuacja taka stwarza okazję do znalezienia głębszych odpowiedzi na postawione sobie pytania. Dzięki temu zaczyna człowiek widzieć swój stan w świetle Bożej miłości oraz właściwie oceniać wartość ludzkiego życia, także w jego wymiarze religijnym, może wcześniej mało też dostrzeganym. A zatem czas choroby czy cierpienia jest także okazją, sposobnością do nawiązania osobowej relacji z Jezusem Chrystusem. Prawdzie tej daje wyraz święty Jan Paweł II, szczególnie w pięknym liście, który swego czasu był skierowany do chorych, Salvifici Doloris, w którym pisze o potwierdzeniu się w życiu wielu ludzi żyjących w różnym czasie doświadczenia, że w cierpieniu kryje się szczególna moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa, jakaś szczególna łaska. To zbliżenie się do Jezusa sprawia równocześnie głębokie nawrócenie, owocem którego jest odkrycie nie tylko zbawczego sensu cierpienia, ale także ukształtowanie w sobie nowego człowieka. Jakże ważne jest tutaj, by w tym spotkaniu z Chrystusem, Chrystusem cierpiącym, odkryć właśnie ten zbawczy sens swojej sytuacji, choroby, cierpienia. Wtedy zauważymy, że jesteśmy potrzebni społeczeństwu, jesteśmy potrzebni naszym najbliższym, właśnie z tym swoim trudnym doświadczeniem, bo jeżeli przeżywamy razem z Jezusem to swoje trudne doświadczenie, to nasze cierpienie, nasza choroba także nabiera zbawczego sensu, zbawczej wartości. W ten sposób możemy pracować już tu, jeśli tak to możemy określić, tutaj na ziemi możemy już pracować na konto naszego zbawienia. Możemy już tutaj poprzez nasze doświadczenie wypraszać potrzebne dary, otwierać niebo naszym najbliższym. Dlatego, że Chrystus włącza także nasze cierpienie i łączy je ze swoim zbawczym cierpieniem. Dlatego warto nadać swoim doświadczeniu też jakąś intencję. W jakiej intencji ja przyjmuję to doświadczenie? W jakiej intencji przeżywam tę chorobę. Może dzisiaj za kogoś bliskiego, może za siebie, może za kogoś, kto potrzebuje nawrócenia w moim domu, w mojej rodzinie. Takie cierpienie ma wielką wartość w oczach Pana Boga. To jest ogromnie ważna i skuteczna modlitwa, którą zanosimy do Pana Boga. Dlatego tak ważne jest, żeby wykorzystać, jeżeli już ta choroba, czy to cierpienie weszło w moje życie, nie jestem w stanie jakoś tego oddalić też od siebie, to wykorzystać właśnie w sposób twórczy, zbawczy, w jedności z Chrystusem. A to doświadczenie, to ofiarowanie cierpienia przyniesie wiele dobrych, błogosławionych owoców. I tutaj odkrywamy, że człowiek chory, człowiek starszy jest skarbem Kościoła, skarbem rodziny, skarbem danej wspólnoty, bo może wypraszać tak wielkie łaski. Świat bez Pana Boga tego już nie dostrzega, już człowiek chory, bezproduktywny, po co jest potrzebny społeczeństwu? Można mu zaproponować najwyżej eutanazję, żeby już nie był obciążeniem dla rodziny, dla społeczeństwa. My, ludzie wierzący, widzimy to inaczej. Człowiek, jeżeli przeżywa w sposób mądry, twórczy to swoje doświadczenie, jest skarbem. Jego cierpienie jest owocne, jest zbawcze, jest błogosławione. Święta Faustyna też podkreślała w swoim dzienniczku, że nawet siostra właśnie chora w klasztorze jest skarbem wspólnoty, którym trzeba się troszczyć, trzeba dbać, jest skarbem wspólnoty. Dlatego tak trzeba rozumieć właśnie obecność ludzi chorych pośród nas. Oni przecież są dla nas niezwykle cennymi braćmi i siostrami w tym naszym wspólnym pielgrzymowaniu do Pana Boga. I tak spoglądamy na to doświadczenie właśnie choroby, cierpienia jako ludzie wierzący, jako ludzie wiary. Ale też trzeba nam dbać właśnie o naszych bliskich, którzy takiej trudnej sytuacji doświadczają. Myślę, że wspólnota, w której jesteśmy w tej chwili obecnie zgromadzeni na katechezie, to rozumie i dba o to, ale może trzeba przypominać w naszej rodzinie, w naszym sąsiedztwie, że też właśnie kto przeżywa taką trudną sytuację, jest w zagrożeniu życia, żeby wezwał kapłana, żeby człowiek odnowił sobie ducha poprzez sakrament pokuty, poprzez przyjęcie komunii świętej, poprzez przyjęcie namaszczenia chorych. Wtedy zupełnie inaczej przeżywa się to doświadczenie w łączności z Jezusem. Bo kiedy nawiedzam różne parafie w ramach wizytacji, księża proboszczowie składają sprawozdania, no to często dla mnie takim bolesnym doświadczeniem jest to, że kiedy ksiądz Foch podaje, że zmarło tyle i tyle osób w parafii, a tyle i tyle aż odeszło bez przyjęcia sakramentów. Najbliżsi nie zatroszczyli się, chociaż ktoś nie odszedł nagle, tragicznie, chorował wiele lat. Nie zatroszczono się o to, żeby mógł pojednać się z Panem Bogiem, żeby w łączności z Jezusem przeżywał to doświadczenie, żeby w ten sposób też ubogacał przez łączenie swojego cierpienia z cierpieniem Chrystusa także tę konkretną rodzinę. Dlatego dbajmy bardzo o ten wymiar duchowy właśnie w przeżywaniu choroby własnej, ale także w przeżywaniu choroby naszych najbliższych. Może być czasami, że ktoś nie chce się pojednać z Panem Bogiem, no to właśnie trzeba za niego się modlić, trzeba ofiarować cierpienie, żeby Pan Bóg otworzył jego serce na przyjęcie tego daru łaski. Bo przecież tutaj idzie o coś najważniejszego, idzie o życie wieczne, bo cierpienie nie jest ostatecznym doświadczeniem, perspektywą naszego życia. to wszystko zmierza ku zmartwychwstaniu, ku życiu, ku zwycięstwu. Bo taki jest cel naszego życia. Nie cierpienie, nie dźwiganie krzyża, to jest etap, ale zwycięstwo. Udział w zmartwychwstaniu Jezusa, udział w wiecznym szczęściu i wiecznej radości. Bóg zapłać za wysłuchanie katechezy.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, dziś katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosił ksiądz biskup Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Zapraszamy teraz do kontaktu telefonicznego, numer do studia, do Radia Maryja w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Numery dla zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66.
Wszystko będzie dobrze i tak, chociaż dobre różny ma smak. Wypij wszystko duszkiem do dna, a będzie dobrze, a jak? To zależy już tylko od ciebie. Jedno wszakże muszę powiedzieć, od cierpienia nie ma odwrotu. Możesz tylko mieć na nie sposób. Rozpuść je, kropla po kropli, rozpuść je. W morzu miłości niech się rozejdzie po duszy. Nie próbuj go jednak zagłuszyć, a wszystko będzie dobrze i tak. Chociaż dobre różny ma smak, wypij wszystko duszkiem do dna, a będzie dobrze, a jak? To zależy już tylko od ciebie i od kogoś jeszcze nad tobą. Nie musisz wszystkiego wiedzieć, ważne byś szedł swoją drogą i byś przyjmował co dają i byś oddawał co wziąłeś. Nic tutaj nie jest twoje. Dawaj, bierz i szanuj, a wszystko będzie dobrze i tak. Chociaż dobre różny ma smak, wypij wszystko duszkiem do dna, a będzie dobrze, a jak? Wszystko będzie dobrze i tak. Chociaż dobre różny ma smak, wypij wszystko duszkiem do dna, a będzie dobrze, a jak?
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Tak, niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tyle by mówili właśnie Bożena. Akurat pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza ojca biskupa, drugiego biskupa, no inaczej w ogóle biskupów świdnickich, a szczególnie słuchających i wszystkich chorych. Ja bym chciałam się właśnie włączyć do tego cierpienia na początku. Jako po prostu byłam pielgrzymem do Medjugorje, tam można właśnie zobaczyć tych chorych, tych cierpiących ludzi. Właśnie ojciec biskup Adam był z nami, to wie. Straszne są cierpienia, nie mówiąc kalectwa. I tak ludzie czekają i tak wchodzą właśnie do tej kąpieli, czy stoją w niektórych, ja nawet sama stałam w kilku kolejkach, żeby dojść do tej matuchny Matki Bożej, bo to już też byłam po zawale i tam miałam inne sprawy, po jednej operacji żył, później druga kolejna. Kości, kiedyś operacja. Trochę było tych operacji, no ale Bogu dziękując, to też właśnie byłam. Halo? Słychać?
Cały czas panią słyszymy.
Tak, bo mi się bateria, przepraszam. I właśnie tam zauważyłam, idąc nawet ktoś tam, jakaś chora osoba zabłądziła. Ja też nie znam francuskiego, ale troszeczkę po polsku trochę wytłumaczenia trzeba było tłumaczyć niektórym chorym obcokrajowcom. I to się zauważyło, to zauważam też jeszcze w Medjugorje, tak samo chorzy chodzą i to widać, to jest cierpienie straszne. Poza tym zobaczyłam cierpienia straszne ludzi w szpitalu, bo jak kończyłam kurs opiekunki, to znaczy się później robiłam pielęgniarskie, to właśnie idziłam do szpitala. Pielęgniarka mnie uczyła, bo tam musiałam podjąć pewną swoją naukę, pewne praktyki. I właśnie to zauważyłam, że kiedy jedna pani patrząc mi w oczy mówi tak, a pani umie okroplówkę już przełączać, a pani, drugi pan, pan nie umie na chirurgicznym męskim innym razem, to umie. Ja mówię tak, umie insulinę, umie dawać, wszystko już umie, tylko teraz mówię jeszcze praktycznie. I to cierpienie było widać i czuło się naprawdę tak, jakbyśmy my cierpieli. Byłam się innym razem, jak byłam ja po kolejnej operacji, kiedy pamiętam, szłam już na operację i ja mówię, no nie, jeszcze Pana Jezusa przyjmuję, bo ksiądz idzie, a ksiądz pielęgniarka mówi, nie, ty nie weźmiesz, bo idziesz na operację później. Przerywanie operacji raz, krwawi, drugi raz w żył, krwawi, w kolejnych to było właśnie, każdych operacji, ale ja mówię, Panie Jezu, no nie mogę odpływać, później gdzieś. Ja wiem, że Pan Jezus działa. Pan Jezus w naszym cierpieniu widzi właśnie nas, kocha nas. Innym razem pamiętam, że jak wnuczek cierpiał i był bardzo, bardzo chory jeden z nich, to było bardzo straszne dla mnie przeżycie z ich trojga, od kiedy poszłam do szpitala przed Bożym Narodzeniem tydzień czasu, a lekarka do mnie mówi, ja jestem babcią, oczywiście, może Pani popatrzeć, tam synowa była. Mówi tak, z Wiktora nic nie będzie. A ja mówię, Boże. I od razu do kościoła. Później, no wiadomo, ale i wcześniej też były modlitwy. I Pan Jezus działa, wyzdrowiał. Później na święta już był. Ja odwiedziłam. Ale to jeszcze inne. No tak jeden też nie mógł.
Pani Bożeno, bardzo dziękuję. Poprosimy księdza biskupa też o słowo do tak. Pani głosu.
Tak, mamy wszyscy pewnie doświadczenie pielgrzymowania do różnych miejsc. Także tak, oczywiście naszej diecezji pielgrzymowaliśmy do Lourdes. Właśnie i tam doświadczaliśmy tej obecności chorych ludzi, którzy przyjeżdżają, ale nie tylko może właśnie szukać zdrowia, ale też szukać właśnie sensu, umocnienia duchowego w swoim doświadczeniu, w swojej chorobie. I tak bywa, wielu wyjeżdża z tych sanktuariów jako umocnieni duchowo, jako odnajdujący sens swojej sytuacji. Mają także wiele pięknych sanktuariów w Polsce, gdzie zachęcam też właśnie do pielgrzymowania do Maryi, która jest też przecież dla nas, przez nas czczona i modlimy się jako uzdrowienie chorych.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże księdzu biskupowi, szczęść Boże ojcu. Bardzo księdzu biskupowi dziękuję, bo no, mówiąc wprost, Bóg zapłać za każde dobre słowo, bo ono ukazuje prawdziwy sens życia i uświadamia, że cierpienie jest nieodłącznym elementem życia. Nie da się przejść przez życie bez cierpienia i to cierpienie zaakceptowane staje się lżejsze. Ale żeby tak się mogło stać, to z mojego doświadczenia wiem, że jest potrzebne Boże światło, aby przeżywany stan oświetlić. I oświetla to Boże Słowo. I dla mnie taką sceną, która to oświetla, jest scena z niewidomym od urodzenia, bo tam się pojawiają pytania apostołów. Kto zgrzeszył, że był powodem cierpienia? Czy on, czy jego rodzice? A Jezus odpowiada bardzo prosto. Staje się to wszystko dlatego, aby objawiła się chwała Boża. I z tego wynika, że krzyż przyjęty staje się krzyżem chwalebnym. Staje się, słowo staje się, a więc jest to proces. Aby ten proces mógł właściwie przebiegać, osobiście proszę o cierpliwość, ufając, że w pewnym momencie Pan Bóg się przebije ze swoim krzepiącym słowem i pocieszeniem i w tym czas następuje uwiarygodnienie Jego słów. Mój ciężar jest lekki, a moje brzemię jest słodkie. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo za to słowo, takie dopowiedzenie. Bardzo też ważne, rzeczywiście światła by zrozumieć to nasze ludzkie doświadczenie, trudne choroby, cierpienia, szukamy rzeczywiście przede wszystkim w Słowie Bożym, w Słowie Chrystusa, które nam pozostawił, bo to jest zawsze dla nas światło, ale też umocnienia szukamy właśnie w przyjmując sakramenty święte. I to jest też ważne pytanie, dlaczego akurat człowiek się pyta, dlaczego ja, dlaczego ktoś inny choruje, czy on jest większym grzesznikiem, czy ja jestem większym grzesznikiem. Nie. Nie wiem, kiedyś to wszystko zrozumiałem, dlaczego to doświadczenie stało się udziałem tej osoby, dlaczego doświadczenie stało się moim udziałem. Pan Bóg ma swój plan. Ważne, byśmy umieli tylko, tak jak tylko, jak potrafimy najlepiej, z pomocą łaski Bożej to doświadczenie przyjąć. Ono, to cierpienie nie jest, i tak nie użyję jasnie to powiedzieć, skutkiem grzechów osobistych danej osoby, dlatego, bo ktoś z grzechów czasami jest tak, ale nie możemy tak właśnie tego utożsamiać, bo cierpienie, jak wiemy, jest pochodną grzechu pierworodnego, grzechu pierwszych rodziców. Wtedy weszła na świat choroba, cierpienie, ale też jest to cierpienie pochodną w ogóle grzechów, które my ludzie popełniamy.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Bożena, ja dzwonię ze Skarżyska Kamiennej. Chciałam tutaj na antenie przedstawić moje doświadczenie z cierpieniem, które praktycznie jest od urodzenia, bo miałam 6 miesięcy, jak zachorowałam na Heine Medina. Bardzo poważny paraliż i wiele, wiele lat leczenia, operacji. I moja łaska cierpienia dorastała razem ze mną, ponieważ nigdy nie miałam, nawet jako dziecko pamiętam, nie miałam żalu do Pana Boga o to, że nie biegam, że nie mam takich sprawności jak moi koledzy ze szkoły. Ale w tej swojej takiej świadomości odnosiłam się do Pana Boga ze wszystkimi swoimi marzeniami, które miałam jako młoda dziewczyna, że chciałabym mieć dom, męża, dzieci. Tak zastanawiałam się sama, że no ja to właściwie praktycznie nie mam szans. Ale cały czas miałam te marzenia i zaufałam Panu Bogu. I także Pan Bóg zawsze obdarował mnie tym, o co prosiłam, a nawet powiedziałabym, że dostawałam więcej niż prosiłam, bo marzyłam o jednym dziecku, urodziłam 3 dzieci, miałam bardzo dobrego męża. W swoim życiu nigdy nie patrzyłam na to, że ja jestem poszkodowana, że jest coś tam ze mną nie tak. Oczywiście, że miałam smutek w sercu, że to nie jest na 100%, ale oddałam się też takiej pracy społecznej, że ciągle gdzieś byłam, że ciągle coś tworzyłam. Także miałam taki charyzmat uśmiechu, który obdarowywałam ludzi i oni byli wdzięczni. Zawsze pytali się, skąd ty czerpiesz tyle siły, ciągle jesteś uśmiechnięta, a właściwie wszystko przemawia przeciwko temu. Także nawet była taka sytuacja, że pojechałam do Lourdes z pielgrzymką. I taką miałam cichą nadzieję, że może Pan Bóg mi udzieli tej łaski zdrowia. I tak wróciłam do domu lekko rozczarowana, ale później okazało się, że ja dostałam wielki dar, o który po prostu nawet nie myślałam prosić. I właśnie to było to życie duchowe, które przywiązało mnie do Pana Boga jeszcze bardziej w modlitwie. I wszystkie swoje sprawy, trudności zawierzam Panu Bogu. I ten krzyż, który dźwigam, teraz już mam tą świadomość, że to nie ja dźwigam ten krzyż, tylko Pan Bóg mi po prostu go niesie, a ja po prostu tylko mogę dziękować i za te wszystkie łaski. Także bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam ekscelencję i prowadzącego ojca i wszystkich słuchaczy.
Pani Bożeno, te dary to pewnie pani ma ich coraz więcej, a ten dar charyzmatu uśmiechu, pogody ducha pewnie jest obecny i dalej pani się nim dzieli. Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję za to piękne świadectwo, bo zawsze muszę przyznać się, porusza mnie, kiedy ktoś już dochodzi do tego etapu i potrafi powiedzieć właśnie, że otrzymał łaskę, dar, łaskę cierpienia. To trzeba rzeczywiście już być na takim wysokim etapie życia duchowego, w jakiejś więzi z Panem Bogiem, żeby umieć nazwać to doświadczenie właśnie łaską. Łaską, którą można twórczo, właśnie zbawczo wykorzystać dla dobra innych, dla rozwoju własnej osobowości, służyć właśnie tym darem, służyć tą łaską. Bardzo dziękuję za to piękne świadectwo.
Prosimy, Radio Maria.
Ja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Antoni z Żywca.
Prosimy.
Ja mam po prostu zawsze na punkcie drugiego przykazania byłem bardzo wyczulony, bo gro ludzi po prostu sobie tak bezmyślnie szafuje Jezus, Maria, Rany Boskie i tak dalej. No a była taka moda między rządzącymi w latach 80., że ci dyrektorzy to wszystko to inaczej nie umieli gadać, tylko w ten sposób, że wołali Rany Boskie, Jezus Maria, czy tam coś w tym. I ja będąc w zaopatrzeniu, byłem na tej naradzie, no i po tej naradzie mnie to bardzo bolało i pytałem się do dyrektora naczelnego, czy mogę coś powiedzieć mu na ten temat. No i on mówi, ale proszę bardzo. No i powiedziałem mu, że mnie to bardzo boli, jak on tak szafuje, wołając Rany Boskie, Jezus Maria, czy świętych do tego miesza. Bo jeśli ja mu tego nie zwrócę uwagę, to ten grzech jego na mnie spocznie. No i miałem na tym punkcie, że to podkreśliłem to, że to Słowo Boże nie jest takie, bo to się tylko wzywa w tragicznych sytuacjach i w ten czas, kiedy jest naprawdę potrzebne, a nie tak sobie lekceważąco. No on przyjął, jeśli to Pana boli, to ja się postaram, żeby tego więcej nie było. No i miałem takie doświadczenie, że jadąc samochodem normalną, dopuszczalną szybkością w terenie zabudowanym, w ten czas była 60 km na godzinę, w pewnym momencie w Żywcu naprzeciw kościoła Świętego Krzyża wyskoczył rozpędzony z korytarza chłopak prosto na maskę samochodu. No teoretycznie to on miał żyć tylko 0,02 sekundy przy zderzeniu z tym samochodem. A ja widząc, jak on leci w powietrzu prosto na samochód, tylko westchnąłem: Jezu, ratuj. To było akurat przy tym kościele naprzeciw tych trzech krzyży, gdzie tam Pan Jezus jest. No i już było, jakżem tylko to zdążył powiedzieć, bum, i on leciał z 5 metrów w powietrzu, a jeszcze później kulał się 10 metrów aż do płotu tam do tego kościoła. No, ja już hamowałem w ten czas, jak on, widziałem, że leci w powietrzu. Ale jak zaciągłem ręczny hamulec i lecę do niego, no, ciało galareta. Oglądam go, nie ma żadnych zewnętrznych oznak, tylko miał ucho zadrapane. No to myślę sobie, jeżeli on ma krwotok wewnętrzny, to niedaleko jest szpital, to jeszcze jest szansa go uratować. I położyłem go, bo to był dostawczy samochód, na podłogę i jadę z nim do szpitala. Jak wjechałem w bramę szpitala, chłopak się poruszył. No to myślę, będzie żył. I jak go oddałem, zaraz poszedłem na izbę przyjęć i powiedziałem, dyżur miała doktor chirurg, jaka jest sytuacja. To ona zostawiła wszystkich, zaraz zaczęła go badać. w międzyczasie, jak ona go badała, no to ja zadzwoniłem na milicję, że taka sytuacja była. No oni pojechali tam na to miejsce, porysowywali ślady hamowania i zebrali informacje i przyjechali do szpitala. No i pytają się, czy nie jestem pod wpływem alkoholu, czy to ja mnie trunkowy jestem. No i oni już mówią, że wzięli wywiad, ale że ja, czemu ja z miejsca wypadku uciekłem. Ja mówię, nie uciekłem, tylko po prostu chciałem ratować tego nieszczęśnika, co mi skoczył na samochód. Bo jeżeli nie ma zewnętrznych ran, to może mieć krwotok wewnętrzny, a tu się liczą każda sekunda. No oni mu zostawili i powiedzieli tylko, jak będzie po oględzinach lekarskich, to proszę nas powiadomić.
No i finisz sprawy, panie Antoni?
Proszę?
I finisz, jakiś koniec, żebyśmy
to
jeszcze...
Finisz taki był taki, że lekarz pobadał go wszystko do końca i oprócz tego zadrapania na uchu nie stwierdził żadnych innych obrażeń. No i ja dzwoniłem na milicję, no i mówię, jaka jest sytuacja. To słyszałem, jak ten milicjant, co odebrał ten, krzyczał na całe tam dyżurkę, mówi, panowie, cud się stał.
Dziękuję. Cud się stał, bo... Dziękuję panie Antoni za to świadectwo też, księże biskupie.
Tak jest, no to wysłuchaliśmy świadectwa pana, to nie bardzo dziękujemy za to.
Radio Maryja, bardzo proszę. Halo, halo.
Tak.
Radio Maryja.
Radio Maryja, proszę.
To jak, tak. Pani wyłączy radio, czy?
Tak, tak. Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam kapłana, witam biskupa. I chciałam powiedzieć o moim świadectwie. To był już 93 rok, jak jechałam do Górki Klasztornej na pielgrzymkę. Tam właśnie to mnie wyciągnęła moja znajoma z Róży i żeby pojechać. Jak tam przewodniczka w drodze już mówiła, że tam wodę cudowną uzdrawia pęcherz. Ja wtedy na te słowa, to ja doznałam takiego wstrząsu, jakby mnie prąd kopnął. Tak porządnie. I wtedy kiedyś mnie czytam później książkę, że to był już moment uzdrowienia, bo jechałam z tym nastawieniem, że tam po prostu będę uzdrowiony. No i tak się stało, ale przepraszam, że tak już nie mówię.
Bardzo dziękujemy pani Basiu też i za to słowo. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Franciszek, ja jestem z Małopolski. Bóg zapłacz ojcu za zaproszenie jego ekscelencji i ekscelencji za przygotowaną dzisiaj naukę. Naprawdę poruszyło mnie ta homilia dotycząca chorych. Nadmienię, że jestem nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej i jednocześnie chciałem prosić i zapytać ekscelencję, czy czasem proboszczowie nie popełniają grzechu zaniedbania przez niepowoływanie nadzwyczajnych szafarzy i ludzie chorzy mogą przyjmować Komunię Świętą tylko raz w miesiącu w okolicy pierwszego piątku. I natomiast gdyby powołali nadzwyczajnych szafarzy, mogliby chorzy przyjmować w każdą niedzielę. I to jest wielka uroczystość dla każdego z tych domów chorych, gdy przychodzimy z Panem Jezusem do danego chorego, gdzie razem modlimy się, odmawiamy modlitwy na to określone. I naprawdę chciałem właśnie to zapytać, czy nie jest to grzech zaniedbania proboszczów poszczególnych parafii, gdzie nie ma nadzwyczajnych szafarzy. Szczęść Boże i Bóg zapłaci za homilię.
Panie Franciszku.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. I solidaryzuję się z tym, co pan Franciszek tutaj powiedział. Rzeczywiście to jest wielki dar, wielka łaska, że chorzy mogą dzięki nadzwyczajnym szafarzom w każdą niedzielę przyjmować Komunię Świętą, jeżeli tego pragną, bo wiemy, że przez media możemy łączyć się duchowo z liturgią, którą jest sprawowana gdzieś w kościele. My w niej uczestniczymy poprzez telewizję, poprzez radio, ale przyjąć Komunię Świętą to jest wielki dar, zwłaszcza dla człowieka chorego. Dlatego też bym tak właśnie zachęcał, żeby jeżeli nawet nie ma, kiedy nie ma potrzeby, żeby nadzwyczajni szafarze pomagali w kościele przy udzielaniu Komunii Świętej, bo jest wystarczająca liczba kapłanów, diakonów, to właśnie ze względu na chorych warto się nad tym zastanowić, żeby mieć właśnie grupę osób, mężczyzn gotowych, ofiarnych, którzy pójdą do chorych z Komunią Świętą w dzień niedzielny. To jest bardzo, bardzo piękne i zachęcam, żeby tak mogło dziać się w każdej wspólnocie parafialnej.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Mirek. Ja dzwonię w takiej sprawie. Mamy temat cierpienia, więc w sumie jakby moje cierpienie nie jest objęte w kwestii fizycznej, ale raczej takiej rozłamu rodziny. Więc sytuację mam taką, gdzie od 3 lat nie mieszkam ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, bo nasze małżeństwo się rozwaliło jakby, ale nie jesteśmy po rozwodzie i od 3 lat Pan Bóg mnie tak prowadzi właśnie poprzez te wszystkie ciężkie sytuacje, troski, płacze, nieraz po prostu ciemne wieczory, gdzieś czuję się nieraz jakby można było powiedzieć, że jestem na pustyni, ale Pan Bóg daje łaskę przetrwania w tym wszystkim. Dzieci to prawda widzę w weekendy, ale nie tracę nadziei i tego pokoju. Pan Bóg przychodzi z tym pokojem takim w sercu, który po prostu jest wszechobecny i widzę nawet, jestem w stanie zauważyć nieraz w innych osobach, które przychodzą z pomocną dłonią, czy choćby nawet historia taka mojego życia, która w ostatnich, w sumie na początku tego naszego rozłamu małżeństwa, Pan Bóg mnie powołał do wspólnoty neokatechumenalnej, która też jest wielkim wsparciem i mamy kontakt z tymi ludźmi i czuję, że ręka Boga jest przy mnie cały czas. To wszystko. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, Panie Mirku. Księże biskupie.
Tak, rzeczywiście to jest ważne też doświadczenie w naszym życiu, jeżeli nawet coś się nie ułoży, choćby w wymiarze takim rodzinnym, małżeńskim, to kiedy zbliżamy się do Pana Boga, jedna i druga strona, kiedy szukamy szczerze Pana Boga, to myślę, że Pan Bóg też pomoże nam odnaleźć na nowo siebie, bo to jest właśnie takie ważne, byśmy wracali do pewnej jedności takiej ludzkiej między sobą właśnie poprzez zmierzanie do tej głębszej więzi z Panem Bogiem. Bo tak mówimy, jeżeli jesteśmy bliżej Pana Boga, to jesteśmy też bliżej wzajemnie siebie, a Pan Bóg nam pomoże odbudować, myślę, na nowo te więzi, te relacje. I o to trzeba się też modlić. Nawet to doświadczenie trudne, jak Pan mówi, to osamotnienie, to jakieś doświadczenie, cierpienie duchowe z tego powodu płynące, ofiarować właśnie w tej intencji i ufać, że Pan Bóg pomoże na nowo to wszystko złączyć, scalić, bo mówiliśmy, że co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo. Jeżeli moglibyśmy prosić też o podsumowanie naszego spotkania, tematu, który podejmowaliśmy dziś w katechezie.
Tak, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do katechezy. Wszystkim, którzy włączyli się w naszą katechezę, którzy włączyli się także do rozmów po katechezie. I życzę wszystkim już ten czas powoli, już takich zbliżających się też świąt wielkanocnych, wielu łask, siły, która płynie właśnie ze zwycięskiego krzyża, który dopełniony jest zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech to zmartwychwstanie, niech światło, niech zwycięstwo, dobre nad złem, coraz bardziej obfituje też w naszym życiu osobistym, w życiu wspólnot domowych, rodzinnych. Bardzo serdecznie też pozdrawiam wszystkich moich najbliższych. Niech wszystkim, którzy nas słuchają, Pan Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Amen.
Bardzo dziękujemy za czas, za rozmowę też z naszymi słuchaczami. Bóg zapłać,
ekscelencjo. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziś naszym gościem, a też moderatorem naszego spotkania, katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie, był ksiądz biskup Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.